W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Z nami interesujący tydzień, czy raczej standardowy?
Interesujący. Z całą pewnością dzieje się wiele i będzie działo się jeszcze więcej, przypuszczam.
Czyli możemy zacząć od poniedziałku. Żałoba narodowa po śmierci premiera Jana Olszewskiego i uroczystości pogrzebowe. Nie wszyscy na nich byli, jeśli idzie o byłych prezydentów i premierów. Jednocześnie w tle trzy sondaże pokazujące w dużej mierze skonsumowanie części elektoratu Platformy Obywatelskiej na rzecz Wiosny Biedronia. Do tego decyzję SLD o przyłączeniu się do Platformy Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego wraz z PSL-em, Nowoczesną, Zielonymi. Także taka silna ekipa się szykuje. Posłuchajmy, co słuchacze o sądzą na ten temat.
No proszę zobaczyć, kogo oni wzięli. No sami dinozaurów wzięli, proszę pana, i tą naftalinę. Ona się szybciej rozwali niż połączy. Bo wie pan, tam nie ma idei jakiejś. Tak się różnią, wie pan, że jest coś strasznego. Prędzej czy później się pokłócą. I przypomnę słowa pana Kukiza. Dobrze powiedział, proszę pana, że wcale im nie chodzi o dobro Polski, absolutnie nie. Tylko chodzi o kasę, o koryto, o krzesła, żeby w Brukseli nawalać dalej na Polskę. I chodzi im tylko o to, żeby PiS odsunąć władzę.
Jakoś to tak źle wszystko widzę, bo opozycja już naprawdę robi co może, żeby tylko być przy władzy, żeby tą władzę dostać w swoje ręce. Ja to mam takie wrażenie, jakby byli kimś sterowani i po prostu pod czyjeś dyktando właśnie to robili.
Wszystko bym się zgodził. Wszystkim, ze wszystkim, tylko gdyby nie wskrzeszano tych, którzy już byli. To tak wygląda, jakby będzie teraz kilka świąt zmartwychwstałych, bo tylko jeden, co umarł i zmartwychwstał, a to się okazuje, że oni potrafią wskrzeszać.
Panie Adamie, słucham głosów słuchaczy i tak myślę sobie, że ciężkie życie mają politycy, że ten brak pozytywnych uczuć wobec polityków chyba jest aż nadto widoczny. Sobie politycy czymś chyba tak zasłużyli na taki fatalny obraz, jaki się pojawia. Z drugiej strony wszyscy ci dawni politycy, tak bym powiedział, i ci moderatorzy współczesnych ruchów na scenie politycznych deklarują jakieś trzęsienia ziemi, jakieś ruchy wielkie płyt tektonicznych, politycznych, a tak naprawdę mnie to wszystko przypomina wietrzenie starych piernatów na płocie takiej wiosennej.
Nie odnoszę wrażenia, że politycy aż tak bardzo przejmują się opiniami, które słyszą na swój temat. Im dłużej się jest w polityce, tym ma się grubszą skórę i jest się bardziej oderwanym od rzeczywistości. Polityka to gra realna. Interesów. I jeżeli mówimy o listach określanych przez część naszych słuchaczy jako listy dinozaurów, to rozpocząłbym od takiej konstatacji, że jest rzeczą normalną, że do Brukseli, do Parlamentu Europejskiego, do Brukseli i do Strasburga wystawiani są politycy doświadczeni. I tutaj mnie to nie dziwi, co najwyżej może mnie dziwić retoryka Roberta Biedronia, który używa tak zwanego ageizmu, a to jest taka nieładna kategoria dyskryminowania ludzi z powodu ich wieku. Więc ja się do tego absolutnie nie przyłączam, nie tylko z racji swojego wieku, ale generalnie mnie się nie podoba to, że uważa się doświadczonych polityków za już całkowicie nieprzydatnych. I ta uwaga dotyczy zarówno Koalicji Europejskiej, jak i polityków, których wystawia Zjednoczona Prawica czy Prawo i Sprawiedliwość na swoich listach.
Ja mam takie przekonanie, być może ona wynika z tego, że tutaj jesteśmy, jakby to powiedzieć, w szacownym wieku już, wszakże, Że młodzi ludzie wnoszą, tak jak pan Biedroń, do polityki taki duży dosyć ładunek dadaizmu, rzekłbym.
Bardzo słuszna uwaga.
Jakby dla mnie po przeglądnięciu, ja bym się nie interesował w ogóle kompletnie Robertem Biedroniem, natomiast jak się zagłębić w internet, a internet jest mściwą bestią, on wszystko pamięta, co do sekundy, każdy wygłup, każdą akcję, każdy tak zwany event z udziałem. I mam takie przekonanie, że Robert Biedroń jest kimś w rodzaju takiego Kena, tego partnera od lalki Barbie. Taki sztuczny, plastikowy, bardzo hedonistyczny i jednocześnie potwornie niedojrzały i że on sam sobie słupki będzie obniżał każdą nieomal wypowiedzią.
No cóż, nie ująłbym tego lepiej, zatem pozostaje mi się
nie pokłócimy w tej sprawie.
W tej sprawie się nie pokłócimy.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
No to w takim razie może się pokłócimy w kolejnym temacie, a mianowicie wtorkowym tematem były dyplomatyczne napięcia między Polską i Izraelem. Nie będziemy przytaczać tych słów pana ministra spraw zagranicznych, bo wydaje mi się, że nie ma takiego potrzeby. Bardzo ostra odpowiedź Mateusza Morawieckiego i właściwie skończyło się to odwołaniem szczytu wyszehradzkiego, tej grupy wyszehradzkiej, szczytu V4 w Izraelu. I właściwie przyznam się, że przed przyszłością stosunków z Izraelem jest chyba mgła i nie bardzo wiemy, w którą stronę to będzie zmierzać. Posłuchajmy razem z słuchaczami, bo się zastanawialiśmy nad tą kwestią.
Zadaję pytanie, jak rozmawiać z ludźmi, którzy wyssali z mlekiem dziecka antypolonic? No ciężko jest. Jeżeli to wyssał z mlekiem matki antypolonic, no to on zawsze będzie antypolonistą przeciwko Polsce, przeciwko narodowi. Jeżeli oni nas bez przerwy na całym świecie obrażają, ubliżają, poniżają, no to jakie się w ogóle rozmawia? Ja w ogóle nie wiem.
Kupujemy broń. Nie wiem, czy państwo wiecie. Broń przeciwpancerna, pociski Spike LR, najnowsze. To jest licencja izraelska. Właśnie, żeby tej broni nie kupować.
Po takich słowach, gdzie Kongres Żydów Amerykańskich odżegnuje się od tego, naczelny rabin Polski mówi, że to jest nieprawda, no to wydaje mi się, że to już samo w sobie załatwia sprawę. A odnośnie wypowiedzi pana Netanjahu, no to wiadomo, kto to jest. Nasz ONR to jest nic w porównaniu z nim.
Trudno jest uwierzyć i nie mam do tego przekonania w taką koncepcję, że to wszystko jest z powodu tego, że wybory się odbywają w Izraelu. Mam wrażenie, że tu nie ma przypadku, że rozgrywa się jakaś gra na wysokim poziomie i takie mam wrażenie, że trudno jest zrozumieć, o to w tym wszystkim chodzi. Mam ogólnie takie przekonanie, że każda kłótnia, jakakolwiek by nie była i kogokolwiek by nie dotyczyła, jest bardzo często sterowana z zewnątrz. I tutaj też ktoś jakby z zewnątrz steruje tym, żeby się relacje między Polską a Izraelem zepsuły.
Tego nigdy nie możemy wykluczyć, ale spróbujmy odrobinę zracjonalizować to, co się stało. Kilka faktów. Wybory w Izraelu, one w sposób oczywisty mają wpływ na
wypowiedzi.
Proszę bardzo. Natomiast ja go kupuję, ponieważ jest to realny fakt. Wiemy też, że Israel Katz, który zacytował wypowiedź Itzhaka Shamira o tym, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki.
Właśnie chodzi o to, że to nie jest wymysł z kampanii wyborczej obecnej, tylko to jest część kampanii.
To był cytat, ale dojdziemy do tego, jeśli pan mi pozwoli. To jest element rywalizacji bardzo silnej w partii Likud, z której się wywodzi Benjamin Netanyahu i okazuje się, że Israel Katz, autor tego cytatu, rywalizuje o przywództwo w partii z Benjaminem Netanyahu. I on miał w tym interes, żeby zepsuć, doprowadzić tak do odwołania szczytu V4. A więc Żydzi grają między sobą niezwykle ostro. Brutalnie nawet, bo ostro to jest mało powiedziane. Druga kwestia, bo oczywiście kampania wyborcza nie wyjaśnia wszystkiego. I tu się z panem zgodzę w tym momencie, panie Krzysztofie. Jest wysoki poziom antypolonizmu w społeczeństwie Izraela.
Być może to jest element edukacji.
To jest również, wynika z braku edukacji młodych pokoleń Żydów, ale także z ich struktury, bo cóż Żyd marokański przybyły do Izraela pokolenie temu, a nawet krócej, lub potomek Falasza, Żyda etiopskiego, może wiedzieć o złożoności II wojny światowej, o tym, że to Niemcy organizowali Holokaust, że Polacy i Żydzi byli ofiarą niemieckiej agresji. On na ten temat nie ma żadnej refleksji.
No tak, ale ma takie
młodych
przekonanie.
Żydów przyjeżdżających do Oświęcimia edukuje się natomiast w taki sposób, bo oni później są żołnierzami armii Izraela, zarówno te kobiety, które przyjeżdżają tu jeszcze jako dziewczęta, jak i chłopcy, którzy później jako mężczyźni służą w armii Izraela. Polska jest takim poligonem edukacyjnym. Uważajcie, bo to samo może nam się znów, nam Żydom, oni taką narrację prowadzą, powtórzyć, bowiem żyjemy w bardzo wrogim otoczeniu.
No to powinni sobie zyskiwać przyjaciół, właśnie, a nie ich wygrzebywać i na Izrael, siłę kreować.
Izrael tutaj, to co się stało ostatnio, to jest
kompletnie nieracjonalne.
Jest kompletnie nieracjonalne i to jest ogromny błąd popełniany przez polityków Likudu, którzy zresztą świeżo zawarli sojusz kilka dni temu z najbardziej nacjonalistycznymi i skrajnymi partiami izraelskimi. Więc nie liczmy na to,
że dojdzie
do przeprosin. Natomiast ciekawe jest, że słowa Izraela Katza wywołały bardzo duże oburzenie Żydów poza Izraelem. Bo wypowiedział się Dawid Harris, dyrektor Komitetu Żydów Amerykańskich.
No tak, bo to burzy politykę amerykańską wobec Polski, wobec
wypowiedział
Izraela.
Wypowiedział się Ronald Lauder, przewodniczący Światowego Kongresu Żydów i część dziennikarzy izraelskich, którzy wzywają polityków partii Likud do natychmiastowego przeproszenia Polski.
Ja mam takie wrażenie, że czytałem, to zawsze to jest tak, że człowiek żyje w pewnej niewiedzy, dopiero potem jak się jakiś fakt zdarza, to musimy jako publicyści zanurzyć się.
Szukamy wyjaśnień.
Szukamy jeżeli prawdą jest to, że pan Katz jest potomkiem Chazarów, czyli tych Żydów z Rosji, to w zasadzie retoryka tego pana jest retoryką stalinowską, czyli taką antypolską, bo Rosjanie też w swoim pewnym nurcie są, może nie chcę powiedzieć oficjalnym, ale w pewnych grupach też bardzo antypolscy. I to takie mam wrażenie, że ta diaspora żydowska, która się tam pojawiła z Rosji, być może dzisiaj nadaje ton temu antypolonistycznym nastrojom.
Sprawa wymaga dalszych badań. Ja nie mam żadnej wiedzy na temat pochodzenia Izraela Katza jako potomka Chazarów. Wydaje mi się to bardzo wątpliwe, bo Chazarowie jako etnos nie istnieją,
no w ogóle nie są semitami.
Nie istnieją już od bardzo dawna. Natomiast faktem jest, o tym, o czym pan powiedział, że mamy sporą grupę Żydów z Rosji. Ale też nie ma badań, które by pokazywały, że oni są programowo antypolscy. Zatem, no,
ale tu zawsze będziemy się
badajmy politykę
zawsze będziemy
Izraela.
Zawsze będziemy się poruszać w sferze stereotypów i takie mam wrażenie, bo zawsze staram się być pozytywistą, że nie ma tego złego, ponieważ wreszcie my możemy o sprawach polsko-żydowskich mówić otwartym tekstem, nie w ramach rewanżu, prawda? Tylko w ramach prawdy historycznej i tego, co rzeczywiście miało miejsce i być może społeczeństwo polskie dowie się o stopniu kolaboracji społeczności żydowskiej w czasie wojny z nazistami.
Zatem nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Żydzi wypierają swoją przeszłość, podobnie jak każdy naród, który
wypiera swoją
przeszłość.
No tak, muszą mieć jakiś mit założycielski. Holokaust jest
oczywiście
jednym z elementów.
Natomiast ciekawym jest, że Hannah Arendt, czy Edith Zertal, czy Tom Segev, autorzy wybitnych książek, również Finkelstein. Na przykład Hannah Arendt napisała w swojej książce Eichmann w Jerozolimie, że gdyby przywódcy Żydów nie pomagali Niemcom organizować get, wywózek na wschód i do obozów śmierci, ograniczyłoby to liczbę zamordowanych Żydów. I to jest pogląd bardzo niepopularny w Izraelu.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Przejdźmy do środy. W środę zastanawialiśmy się nad poczuciem bezpieczeństwa, jak nasi słuchacze oceniają w perspektywie własnych doświadczeń to bezpieczeństwo. Posłuchajmy.
System bezpieczeństwa nie jest oparty w Polsce na tym, że mamy sprawną policję. która jest rozwinięta pod względem przygotowania intelektualnego policjantów, sprzętowego, tylko mamy do czynienia z rozwiniętym systemem inwigilacji narodu polskiego.
Mam rączki, mam psy przed domem, się nikogo nie boję, a w razie W to za drzwiami stoi siekiera na przywitanie nieodpowiedniego gościa. No.
Moje indywidualne poczucie bezpieczeństwa jest bardzo dobre, bo ja sam dbam o swoje bezpieczeństwo. Po prostu. No. Jeśli ktoś mnie oszukać chce, to się nie daje. Jeśli ktoś mnie by chciał pobić bez potrzeby, no to oddaję. No i nie widzę problemu mieszania do tego policji.
Czy to jest prawo w ruchu drogowym, czy stosunki międzyludzkie? Jeżeli sąsiedzi między sobą się żrą, to wiadomo, że zarabia sąd i prawnik. No. Jeżeli sąsiedzi ze sobą rozmawiają i szukają jakiegoś tam wyjścia z sytuacji, no to wtedy wiadomo, że do tego dojdzie i niepotrzebni są ci policjanci, milicjanci czy ktokolwiek jeszcze.
Skoro osobiście, to osobiście, to znaczy to trudno jest nam występować w ramach reprezentantów. Poczucia obawy u innych ludzi to jest tak strasznie niemierzalne.
To jest bardzo subiektywne poczucie
bezpieczeństwa. Z mojego punktu widzenia to z tych niebezpieczeństw, które ja dostrzegam na ulicy, to gdybym sobie mógł użyć to, ułożyć w jakąś hierarchię, to po pierwsze nieostrożni kierowcy. Potem dla mnie zagrożeniem są ci, którzy palą plastikowymi butelkami w piecach i zagrażają mi dyskomfortem. Na trzecim miejscu bym umieścił supermarkety, które serwują mi nieprawdziwe pożywienie, oszukują mnie, jakby nie sposób jest każdego produktu tam weryfikować. Warto jest przy tej okazji trochę włożyć kij w browisko, nie waham się tego powiedzieć, że rośnie w Polsce liczba samobójstw popełnianych przez dzieci, co świadczyłoby o tym, że szkoła jest zagrożeniem, że edukacja podstawowa jest i że szukanie zagrożenia być może tam, gdzie go nie ma, na ulicach, jest takim, no nie tym kierunkiem, co trzeba.
Musimy wyjść jednak od statystyk, bo mimo ich minusów one pokazują jednak pewne tendencje. W kraju było 40 tysięcy mniej przestępstw niż w roku 2017, bo mówimy o statystykach z roku 2018. Tak, jest mniej rozbojów, wymuszeń, kradzieży rozbójniczych, bujek, natomiast odnotowano więcej gwałtów i w tym o połowę wzrosła liczba gwałtów w województwie lubuskim. Skala jest nieduża, oczywiście to się nie powinno zdarzać, no ale się zdarza, nigdy nie będzie tak, że osiągniemy poziom zero. Wzrost liczby gwałtów w województwie lubuskim jest o 19, w sumie 57 przypadków. W rozmowie z policjantami, czy w rozmowach z policjantami, oni zwracają uwagę na to, na co i pan zwrócił już uwagę, na krótko mówiąc, brak kultury jazdy, tak bym to określił oględnie ze strony.
No tak, więcej ludzi w Polsce ginie jako kierowcy niż jako ofiary zabójców, bo zabójstw w Polsce jest około 500, a ginie nas na drogach ponad 3000.
Tak. Zabójstw było nawet mniej, bo było 339 i głównie są to tak zwane zabójstwa kuchenne, czyli rodzinne, wynikające z rodzinnych sporów. Natomiast dużo nas ginie na drogach, bardzo dużo.
No i ja usłyszałem, jak jest 5 tysięcy samobójstw w Polsce, to też jest liczba przerażająca, bo to więcej ludzi, czyli coś jest nie tak, prawda? I my być może my powinniśmy szukać czegoś, co nazywamy niebezpieczeństwem, nieco w innych sferach. A jak już jesteśmy przy awanturach rodzinnych, to czwartkowy temat to jest odtwarzanie się tradycji rodzinnych i to, że jako Polacy coraz bardziej kochamy rodziny, kochamy naszych bliskich i staramy się bardziej cenić te wszystkie wartości rodzinne, zaskakujące trochę.
Nie, bo to ta tendencja jest trwała. To pokazuje wiele badań robionych w ciągu wielu lat, że jesteśmy to społeczeństwem bardzo rodzinnym.
Posłuchajmy naszych słuchaczy.
Ja mam czworo dzieci, dwie córki i dwóch synów. I oni też mają rodzinę. I dla mnie oni są najważniejsi na świecie. Wnuków mam 8, 3 wnuczki i 5 wnuków. I oni są, pomagamy sobie nawzajem. Wszyscy przyjeżdżają, odwiedzają. Miałam kiedyś nieudane małżeństwo. 20 lat sama je chowałam. Ale wszystko było dobrze, jest dobrze, dlatego że znalazłam człowieka, którego jest najukochańszy na świecie. I teraz nam się żyje bardzo dobrze.
Jestem osobą wiekową i mieszkam w rodzinie. Powtarzam jeszcze raz, mieszkam w rodzinie. Na dole mieszkam ja z córcią, na górze mieszka reszta mojej rodziny. Córka, zięć, wnuczka i wnuk. Jestem szczęśliwa. Uważam, że życie w rodzinie, ja jako ja, jestem szczęśliwa, najszczęśliwsza stara babcia, która może mieszkać wraz z rodziną.
Czemu dzisiaj się chodzimy o politykę w rodzinie, przy obiedzie? Wszyscy, dość polityki. I to jest Polska. Nie kłóćmy się, dość tych podziałów. To jest tragedia dla nas.
Panie Adamie, to cieszy, że wracamy do pewnego takiego standardu społeczeństwa, że mniej się liczy pościg za pieniędzmi, a wartości rodzinne wracają do łask.
Młodzi Polacy także cenią bardzo wysoko udane życie rodzinne. Co ciekawe, bardziej niż pogoń za dobrami materialnymi, co pokazuje, że staramy się szukać właśnie harmonii w kręgu osób nam najbliższych.
Życzymy Państwu harmonii w rodzinach. Chodźmy z dziećmi na spacer, sami korzystajmy ze spacerów. Zanurzmy się w radości rodzinnej, czego Państwu życzymy. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.